Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O właściwym sposobie reformowania Kościoła mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej.
Potrzebę pogłębionej formacji i edukacji w Afryce wskazuje się w czasie obrad synodalnych.
Episkopat Polski wprowadził w seminariach semestr propedeutyczny.
7 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wszelka reforma kościelna musi dokonywać się wewnątrz Kościoła, a nigdy przeciwko niemu. Mówił o tym Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej, przedstawiając postać świętego Jana Leonardiego. Żył on we Włoszech na przełomie XVI i XVII wieku, a jego działalność wpisała się w wielką reformę Kościoła po Soborze Trydenckim.
Święty Jan Leonardi urodził się w Diecim około Lucchi w wielodzietnej rodzinie. Początkowo był aptekarzem. Od młodości zafascynowany życiem duchowym, odbył z czasem studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie w 1572 roku. Podejmując apostolat wśród młodzieży, założył Towarzystwo Doktryny Chrześcijańskiej, z którego wyrósł zakon kleryków regularnych Matki Bożej. W szczególny sposób propagował kult Eucharystii i potrzebę upowszechniania prawd katechizmowych. Wraz z Janem Vivesem, z myślą o misjach, zainicjował działalność Watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Opiekując się chorymi braćmi swego zgromadzenia, sam stał się ofiarą epidemii. Zmarł 9 października 1609 roku. Jest patronem aptekarzy. Jego duchowość oparta na wyjątkowej czci Chrystusa i Matki Bożej niech będzie zachętą dla nas wszystkich do odważnego i radosnego życia własnym powołaniem.
W słowie do Polaków, których około 400 przybyło na plac świętego Piotra, Benedykt XVI przypomniał o trwających obradach synodalnych.
Drodzy pieksimi polscy, serdecznie pozdrawiam każdego z was i waszych bliskich. Trwają obrady synodu biskupów dla Afryki. Proszę, byście razem ze mną polecali Matce Bożej Różanicowej to ważne wydarzenie. Niech przez posługę Kościoła mieszkańcy Afryki odnajdą drogi wiodące do pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Życzę wszystkim bogacenia duchowego pobytem w Rzymie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzisiejsze obrady synodalne odbywały się przed południem w małych grupach, tak zwanych circuli minores. Na popołudnie wyznaczono kolejną kongregację generalną. Natomiast wczoraj przed południem odbyło się m.in. pierwsze głosowanie. Jego przedmiotem był wybór komisji mającej opracować przesłanie synodu. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną.
Ojcowie synodalni kontynuowali także swoje wystąpienia. Wśród nich był prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kardynał Zenon Grocholewski. Mówił on o niezastąpionej roli katolickich ośrodków oświatowych w Afryce. Ich działalność należy także do największych wyzwań tamtejszego kościoła. Obejmuje bowiem ponad 1 200 000 dzieci w wieku przedszkolnym, 14 milionów uczniów w nauczaniu podstawowym oraz 4 miliony uczniów w szkołach średnich. W Afryce działają też 23 uniwersytety katolickie, 5 wydziałów teologicznych i 3 filozoficzne. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej podkreślił także zasługi afrykańskich wyższych uczelni katolickich w dziedzinie inkulturacji Ewangelii oraz szerzenia katolickiej nauki społecznej. Wskazał ponadto na potrzebę kształcenia świeckich w dziedzinie mediów oraz rozwijania duszpasterstwa akademickiego na uczelniach państwowych.
Podczas wczorajszych kongregacji generalnych synodu dominowały wystąpienia analizujące sytuację Kościoła na Czarnym Lądzie. Mówiono o odpowiedzialności katolików za istniejące podziały i konflikty, o niebezpieczeństwie nacjonalizmów i mentalności plemiennej oraz o braku jedności wśród wierzących. Z drugiej strony wskazywano na elementy pozytywne w afrykańskiej kulturze, sprzyjające pojednaniu i dialogowi. Domaga się to jednak głęboko pojętej formacji i edukacji, co pozwoliłoby skutecznie przemienić postawy osobiste i społeczne.
Dyskusję nad kościelną misją pojednania na Czarnym Lądzie kontynuowano na wczorajszej popołudniowej kongregacji generalnej. W wypowiedziach bardzo często powracała konieczność pogłębionej formacji, od katechezy poczynając aż po przygotowanie kandydatów do kapłaństwa. Podkreślano też szczególną potrzebę rozpowszechniania znajomości nauki społecznej Kościoła wśród wiernych świeckich, zwłaszcza tych, którzy pełnią ważne funkcje społeczne i publiczne. Powszechne jest przekonanie ojców synodalnych, że jedynie formacja chrześcijańska może przynieść pojednanie w obliczu konfliktów zbrojnych czy tarć etnicznych, od których nie są wolne nawet wspólnoty kościelne.
Analizę sytuacji ekumenicznej na Czarnym Lądzie przedstawił kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zwrócił uwagę, że szybkiemu wzrastaniu Kościoła na tym kontynencie towarzyszą niestety coraz większe podziały wśród chrześcijan. Obok tych, które przynieśli ze sobą z innych części świata misjonarze różnych wyznań, doszło tam do wielu nowych podziałów. Powstały różne wspólnoty protestanckich charyzmatyków i zielonoświątkowców, niezależne kościoły afrykańskie i sekty. Dialog z nimi jest trudny, nieraz wręcz niemożliwy ze względu na ich agresywność i słabą teologię. Szef Watykańskiej Dykasterii do spraw ekumenizmu wezwał do krytycznego spojrzenia na braki duszpasterskie, które sprawiły, że katolicy odchodzą do takich grup. Wskazał na potrzebę katechezy, a także powstawania w ramach katolickich parafii małych wspólnot. Kardynał Kasper zachęcił też do rozwijania dialogu z prawosławiem, coraz bardziej obecnym w Afryce.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Codziennie 800 dzieci umiera z powodu AIDS i chorób z tym syndromem powiązanych, takich jak gruźlica. Najczęściej dochodzi do tego w krajach ubogich, których nie stać na odpowiednią diagnostykę i leczenie dzieci. Czytamy w przesłaniu afrykańskiej Caritas do uczestników Synodu Biskupów.
Największym zagrożeniem dla Czarnego Lądu są choroby. HIV-AIDS, malaria oraz inne, o których nie mówi się wiele w mediach, podkreślił arcybiskup Cyprian Kizito Luanga. Metropolita Kampali w Ugandzie poinformował też o organizowanej pod patronatem Watykanu i ONZ rzymskiej konferencji, która poświęcona będzie zwalczaniu AIDS i gruźlicy wśród dzieci. Nadal zbyt wielu najmłodszych w Afryce umiera z powodu infekcji HIV przed ukończeniem drugiego roku życia. Caritas zaapelowała o wsparcie projektów, które ograniczą śmiertelność dzieci, zapewniając im odpowiednie leki i terapię. Dzięki wczesnym kontrolom matek można już zapobiegać przekazywaniu wirusa HIV na dzieci. Czytamy w oświadczeniu afrykańskiej Caritas.
Globalne problemy wymagają globalnej reakcji, dlatego też ONZ i inne organizacje międzynarodowe powinny przeprowadzić niezbędne reformy, by odpowiedzieć na wyzwania coraz bardziej połączonego świata. Zwrócił na to uwagę stały watykański obserwator przy ONZ, przemawiając wczoraj w nowojorskiej siedzibie tej organizacji.
Lista globalnych wyzwań stojących przed ONZ jest długa, zaznaczył arcybiskup Celestino Migliore. Zaliczył do nich powszechną korupcję, pandemię, śmiertelność okołoporodową matek w niektórych regionach świata, kryzys gospodarczy, terroryzm, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne i migracje. Wszystkie te zjawiska pokazują, że w świecie coraz bardziej zglobalizowanym krajowe rozwiązania są tylko jednym z elementów, który jednak ma istotny udział w zapewnieniu pokoju i sprawiedliwości. Watykański dyplomata wezwał ponownie do większej globalnej solidarności, która jeszcze bardziej winna dać o sobie znać w czasie kryzysu finansowego. Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie sekretarza generalnego dla podstaw moralnych i potrzeby priorytetowego traktowania najsłabszych, powiedział arcybiskup Migliore. Jego zdaniem jednym z obszarów, w którym konieczne jest odnowione działanie ONZ, to zniesienie obciążeń dla wielu krajów borykających się z brakiem środków finansowych.
Patriarchat moskiewski uciął wszelkie spekulacje na temat szybkiego spotkania papieża z patriarchą Moskwy i przy okazji kolejny raz powtórzył odwieczne zarzuty pod adresem katolików. Głos w tej sprawie zabrał szef Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego.
Żadnych przygotowań do podróży patriarchy Cyryla do Watykanu i spotkania z papieżem, także w każdym innym miejscu, nie ma, powiedział arcybiskup Hilarion Alfiejew. Według jego słów nie wchodzi w rachubę szybki przyjazd papieża do Rosji. Hilarion Alfiejew podkreślił, że głównym celem dialogu prawosławno-katolickiego jest osiągnięcie kardynalnego polepszenia wzajemnych relacji i przezwyciężenie istniejących problemów, a nie spotkanie zwierzchników naszych kościołów. Do problemów tradycyjnie zaliczył prozelityzm katolicki, agresywną, misyjną politykę katolików na kanonicznych terytoriach prawosławnych w latach 90. ubiegłego wieku i ekspansję unitów na Ukrainie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rodzina kolebką wartości ludzkich i chrześcijańskich. Pod takim hasłem trwa w Urugwaju Tydzień Rodziny. Celem inicjatywy jest ożywienie duszpasterstwa rodzinnego, a także uwrażliwienie opinii publicznej na rolę podstawowej komórki społecznej. Oprócz spotkań w parafiach i placówkach oświatowych, Krajowa Komisja do Spraw Duszpasterstwa Rodzinnego opracowała szereg materiałów drukowanych, które są rozprowadzane w tym czasie. Kościół w Urugwaju jest zaniepokojony falą sekularyzacji zalewającą kraj. Jej ofiarą pada w pierwszym rzędzie tradycyjnie rozumiana rodzina. Stąd potrzeba wsparcia i promocji w sferze publicznej najmniejszej komórki społecznej.
Diecezja Macau doczekała się po 17 latach nowych powołań kapłańskich. Kościół katolicki na tej wyspie jest niewielką mniejszością religijną. W mozaice wyznań istniejących w tym specjalnym regionie administracyjnym komunistycznych Chin wspólnota katolicka odgrywa jednak dużą rolę.
Dwaj nowi seminarzyści uczyli się wcześniej w salezjańskiej szkole średniej. Rodzina 18-letniego Hoi Kataka początkowo sprzeciwiała się decyzji syna, zdegustowana medialnymi doniesieniami o aferach seksualnych z udziałem duchownych. Przekonała się jednak, widząc pozytywne zmiany zachodzące w synu. Trudnością był też fakt, że Hoi był jedynym katolikiem w tej rodzinie. Natomiast 20-letni Cheng pochodzi z rodziny, która już od 3 pokoleń wyznaje wiarę w Chrystusa. Teraz obaj studiują w seminarium świętego Józefa w Hongkongu. Ich przykład zachęcił już kolejnych młodych ludzi, którzy czują powołanie do kapłaństwa, ale jeszcze się nie zdecydowali.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie zakończyło się 349. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W czasie dwudniowych obrad biskupi postanowili o wprowadzeniu w polskich seminariach duchownych okresu propedeutycznego. Jak powiedział biskup Wojciech Polak, delegat Episkopatu do spraw powołań, okres propedeutyczny obejmować będzie jeden semestr, nie wydłużając studiów seminaryjnych. Zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od przyszłego roku akademickiego.
Ta potrzeba dojrzewała przede wszystkim w gronie rektorów seminariów, którzy nad tą problematyką okresu propedeutycznego pracowali już od dłuższego czasu. Natomiast potrzebna jest, myślę, dzisiaj taka refleksja i księża biskupi ją przyjęli jako zobowiązanie do wprowadzenia również ze względu na obecną kondycję ludzi młodych, którzy podejmują drogę formacyjną do kapłaństwa. Jest to jedno z narzędzi pomocy, którą otrzymają formatorzy seminaryjni w celu lepszego także formowania kleryków do kapłaństwa.
Podczas konferencji prasowej po zebraniu plenarnym, odnosząc się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zauważył wieloletnie zmagania kolejnych rządów z korupcją.
Myślę, że to jest wielki kłopot wszystkich rządzących, niezależnie z jakiej orientacji pochodzi partia, która zwyciężyła i która jest u sterów rządu, odpowiada za to życie społeczne. Ogromnie ważną rzeczą jest, żeby wszystkie partie, całe życie polityczne, społeczne w Polsce miało do dyspozycji ludzi uczciwych, prawych.
Dzisiaj w życie wszedł również nowy statut Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z którym Radę Stałą tworzy 13 hierarchów, 5 z urzędu i 8 z wyboru, w tym 2 biskupów pomocniczych. Do gremium tego wybrani zostali biskup Marek Jędraszewski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej oraz biskup Wojciech Polak, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.